akcja katolicka we Włoszech. W najbliższą niedzielę, ostatnią w roku liturgicznym, będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Jest to święto patronalne akcji katolickiej w Polsce. Ta okoliczność skłania do tego, aby pozostając w temacie zaangażowania katolickiego laikatu w drugiej połowie XIX wieku, przybliżyć nieco początki tego niezwykle prężnego ruchu, a następnie organizacji, która przybrała nazwę Akcja Katolicka. Otóż mówiąc o początkach akcji katolickiej, której kolebką są Włochy, trzeba nadmienić, że początkowo wszelkie formy stowarzyszeniowe katolików świeckich miały wyraźnie cel religijno-charytatywny. Musiały borykać się z nieufnością ze strony hierarchii i ostrym sprzeciwem środowisk laickich, o czym już kiedyś wspominałem. Dopiero działalność papieża Leona XIII, a zwłaszcza jego encykliki społeczne, stworzyły odpowiednie warunki. Starano się, aby wszelką działalność katolików świeckich otoczyć opieką Kościoła, a nade wszystko scentralizować i poddać ścisłej kontroli ze strony hierarchii, do czego dały powód różne próby uniezależniania się tych organizacji od Kościoła. W takim klimacie kontrastów i wzajemnych nieufności w Bolonii w 1863 roku z inicjatywy adwokata Kazoniego powstało pierwsze dzieło świeckich, które miało ambicje rozprzestrzeniania się na cały kraj i dotarcia do wszystkich warstw społecznych. Była to Associazione Cattolica per la Libertà della Chiesa in Italia, czyli Katolickie Stowarzyszenie dla Wolności Kościoła we Włoszech. Rząd, zdominowany przez masonerię, niebawem je rozwiązał. Niemniej jednak ta inicjatywa ośmieliła świeckich do podejmowania dalszych wysiłków organizowania się. Kolejną próbę w roku 1867 podjęli hrabia Giovanni Acquaderna i hrabia Mario Fani. Powołali oni do istnienia Società della Gioventù Italiana Cattolica, czyli Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Włoskiej. To stowarzyszenie przyczyniło się do zorganizowania pierwszego ogólnokrajowego zjazdu włoskich katolików, dzięki któremu w 1876 roku stworzono dzieło kongresów i komitetów katolickich. Jego celem było zjednoczenie wszystkich małych i lokalnych stowarzyszeń katolików świeckich w jedno wspólne, a przez to skuteczne działanie, które nazwano po prostu Azione Cattolica Italiana, to znaczy włoska akcja katolicka, w sensie działania. Przez całe lata tę strukturę organizacyjną prowadził jeden stały komitet generalny. Hrabia Acquaderna określił jego duchowość, kładąc akcent na uległość stolicy apostolskiej, studium religijne, pogłębione życie duchowe i dzieła miłosierdzia. Wśród praktyk pobożności wyraźnie podkreślono nabożeństwo do Chrystusa i Maryi, a także życie eucharystyczne i duch poświęcenia w służbie bliźniego. Ten ruch, któremu bacznie przyglądał się papież Leon XIII, początkowo wiele wysiłku wkładał w duchową formację swoich członków, to też mniej było dostrzegalne jego zaangażowanie w sprawy społeczne. Wyraźna zmiana nastąpiła z chwilą, gdy w szeregi jego członków weszli robotnicy i rzemieślnicy. Wówczas jako pierwsze zadanie społeczne stawiano sobie wspieranie prasy katolickiej, głównie przez pomoc w jej rozprowadzaniu. włoską akcją katolicką, która wciąż była nieformalną, oddolną strukturą organizacyjną, zainteresował się również papież święty Pius X. Rozwiązał on komitet generalny, a kontrolę nad działaniami tej struktury przekazał poszczególnym biskupom. On też po raz pierwszy w sposób oficjalny te zespolone działania ruchu apostolskiego świeckich nazwał akcją katolicką, a uczynił to najpierw w specjalnym motu proprio z 18 grudnia 1903 roku, a następnie w encyklice pod tytułem Infermo Proposito z 11 czerwca 1905 roku. Według papieża Piusa X akcja to prawdziwe apostolstwo na cześć i chwałę Chrystusa. Dlatego wezwał świeckich do brania czynnego udziału w różnych działaniach na rzecz dobra Kościoła, społeczeństwa i jednostki. Te działania miały na celu zbawienie dusz i rozszerzanie Królestwa Bożego pośród wiernych, ich rodzin i w całym społeczeństwie. Środkami do realizacji tych zadań ma być praktykowanie cnót chrześcijańskich, szerzenie Ewangelii oraz spełnianie uczynków miłosierdzia. W ten sposób Chrystus ma być wprowadzony do rodzin, szkół i całego społeczeństwa. Całe to działanie ma odbywać się w ścisłym współdziałaniu z Kościołem Świętym. Faktycznym jednak ojcem akcji katolickiej jest następca świętego Piusa X, papież Pius XI, który encykliką pod tytułem Ubi Arcano Dei z 23 grudnia 1922 roku i listem pod tytułem Quae Nobis z 13 listopada 1928 roku, skierowanym, co ciekawe, do niemieckiego kardynała Adolfa Bertrama, pierwszego metropolity wrocławskiego, dał formalny początek akcji katolickiej. W tym ostatnim dokumencie, jakim jest list do kardynała Bertrama, papież wskazał na prapoczątki akcji katolickiej, których upatruje już w czasach apostolskich. Powołuje się przy tym na wzmiankę świętego Pawła w liście do Filipian, gdzie apostoł pisze o swych pomocnikach i prosi o pomoc dla tych, które razem z nim pracowały około Ewangelii. Pius XI w akcji katolickiej widział potężne narzędzie budowania Królestwa Chrystusowego i niesienia pokoju w społeczeństwach zranionych przez I wojnę światową. Według encykliki Ubi Arcano Dei akcja katolicka to udział, współpraca i współdziałanie świeckich katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. Jej istotą jest więc współpraca świeckich i hierarchii w rozprzestrzenianiu Królestwa Chrystusa. Świeccy mają zatem być urzędowymi pomocnikami hierarchii kościelnej. Komentarz do tej encykliki stanowi wspomniany list do kardynała Bertrama, w którym papież określa podstawy i zasady akcji katolickiej, wskazując zarazem na oddolną inicjatywę duchowo-religijną, oddziałującą społecznie, zdecydowanie jednak odcinającą się od problematyki świeckiej, a w szczególności problematyki politycznej. Celem akcji katolickiej jest przede wszystkim obrona wiary i obyczajów, budowa Królestwa Chrystusowego na ziemi. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy katolicy bez różnicy wieku, płci, pochodzenia społecznego lub przynależności partyjnej, o ile w swej działalności nie sprzeciwiają się nauce Kościoła. W ten sposób akcja katolicka ma wychowywać i przygotowywać swoich członków do życia publicznego. Z tej racji powinna być otoczona opieką nie tylko ze strony hierarchii, ale także państwa. to główne myśli wspomnianego listu. Akcja katolicka może przybierać różne formy organizacyjne w poszczególnych państwach, zależnie od potrzeb i sytuacji, ale zawsze pozostaje w jednolitych ramach organizacyjnych i pod jednym kierownictwem. Włoska akcja katolicka ma służyć za wzór organizacyjny, tak postanowił papież Pius XI. Opiera się ona na czterech stanach naturalnych – mężczyznach, kobietach, młodzieży męskiej i młodzieży żeńskiej. W pierwszej fazie organizowania się akcji episkopaty większości krajów, np. Polski, Holandii, Jugosławii, Czechosłowacji, a także Ameryka Łacińska przyjęły ten właśnie włoski model. Zwykle tak jest w Kościele, że jeśli jakieś dzieło jest z Bożego natchnienia i niesie ze sobą wielkie dobro, to niemal natychmiast spotyka się ono z ostrym sprzeciwem złych mocy i ludzi owładniętych przez te moce. Nie inaczej było z akcją katolicką. Natychmiast, z chwilą jej erygowania przez Piusa XI, podniosły się głosy sprzeciwu i najróżniejszych oskarżeń, prześladowania, a nawet próba rozwiązania tego stowarzyszenia we Włoszech za rzekome angażowanie się w działalność polityczną. A słyszeliśmy wcześniej, że zaangażowanie w działalność polityczną było wykluczone. Szczególnie aktywne w tym względzie były środowiska sprzyjające rodzącej się wtedy ideologii faszystowskiej z Benito Mussolinim w roli głównej. I to było powodem wydania przez papieża Piusa XI kolejnej encykliki poświęconej akcji katolickiej pod tytułem Non abbiamo bisogno ze znamienną datą 29 czerwca 1931 roku, a więc w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. W dokumencie tym papież wyraża wdzięczność biskupom, osobom zakonnym i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy stanęli w obronie akcji katolickiej. Chodzi bowiem, jak pisze papież, o prawo dusz do pozyskiwania największego dobra duchowego pod przewodnictwem i pod kształcącą działalnością Kościoła. Jak bardzo ta ciężka próba umocniła akcję katolicką, świadczyć może jej niezwykły dynamizm, jakiego jesteśmy świadkami między innymi w przedwojennej Polsce. O tym powiem jednak za tydzień.